Więc przeczytamy od wersetu 11. Tak? Wiemy, że ta poprzednia historia, o której mówiliśmy, to była historia powołania Mateusza. Mateusza, którego Jezus powołał na swojego ucznia. I po tym, kiedy Mateusz został powołany, a był celnikiem, wydał wielką ucztę, tak, dla Jezusa. I mówiliśmy też o tym, że celnicy byli uważani za taki gorszy rodzaj ludzi, za grzeszników. I Jezus udał się do jego domu i tak jak czytamy w 10 wersecie, siedział w domu za stołem i wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i jego uczniów. Co widząc faryzeusze mówili do uczniów jego? Dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana i pytali, dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie twoi nie poszczą? I rzekł im Jezus, czyż mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą. A nikt nie wstawia w starą szatę łaty z sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze. I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie. I czytamy, przeczytałem razem, czy wróciłem do tego poprzedniego fragmentu, dlatego że mamy tutaj takie dwie grupy ludzi, którzy zadają dwa pytania Jezusowi. Tak? Najpierw przychodzą do niego faryzeusze, czy w zasadzie faryzeusze przychodzą do jego uczniów i zadają mu pytanie, dlaczego Jezus przebywa z grzesznikami i z celnikami. I jeżeli chcielibyśmy tak powiedzieć, co mieli na myśli, to tak naprawdę pytali uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jest bezbożny? Dlaczego wasz nauczyciel jest bezbożnikiem? Siedzi z tymi ludźmi, z którymi prawdziwie święty i pobożny człowiek nie powinien przebywać. Tak? Wiemy, że Izraelici w tym czasie doszli do takiego miejsca, gdzie w ogóle nie chcieli przebywać z poganami. Nawet nie, że z grzesznikami, ale każdy poganin był dla nich nieczysty i samo przebywanie z nim razem by mogło ich zanieczyścić. I mówiliśmy o tym znowu poprzednio, ale Jezus odpowiedział im używając jednego wersetu, który jest takim wyrazem ducha Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Tak? Jezus powiedział, nauczcie się, co to znaczy, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. I to jest takie stwierdzenie, które wielu proroków powtarzało w Izraelu. W różnych księgach prorockich ono występuje. I główna myśl tego była, że Żydzi w całej swojej historii nigdy nie rozumieli do końca, dlaczego Bóg uczynił ich takim wybranym i oddzielnym narodem. Tak? Prawo oddzielało ich od reszty narodów, oddzielało ich od grzeszników, ale Bóg oddzielił swój naród w określonym celu. Nie oddzielił ich po to, żeby, tak jak to faryzeusze zrozumieli, żeby odciąć się od każdego, kto nie pasował do ich stereotypu i powiedzieć, to jest grzesznik, a my tu jesteśmy tacy dobrzy, święci i jedynie słuszni ludzie i nie będziemy z nimi mieć nic wspólnego. Ale wiemy, że Bóg oddzielił ich po to, żeby byli narodem, który przebywa i jest z tymi ludźmi, ma dla nich miłosierdzie, ale jednocześnie nie postępuje i nie zachowuje się w taki sposób, jak ci przysłowiowi grzesznicy i celnicy. I całym duchem pism i Starego, i Nowego Testamentu jest to, że Boży naród ma być pełen miłosierdzia. I to słowo miłosierdzie znowu jest takim tutaj akurat w języku greckim, ale odzwierciedla hebrajskie słowo chesed. Tak, chesed to była miłość przymierza i miłość przymierza, która wyrażała się w takim dobrotliwej miłości w stosunku do innych ludzi. To była miłość, którą Bóg miał dla swojego narodu. I jak wiemy w Starym Testamencie cały czas powtarzał się taki wzór, tak, że Bóg wybierał ludzi, oni zaczynali postępować bezbożnie, oddalali się od Niego, wpadali przez to w tarapaty i Bóg powracał, żeby ich znowu uratować i właśnie przez to, że miał dla nich tą miłosierną dobroć. miłosierną dobroć, która powodowała jego wierność w przymierzu z nimi i temu, że raz za razem wyciągał ich z ich grzechu, z ich problemów, które mieli ze swoimi wrogami, z suszą, z głodem, z różnymi rzeczami, które ich dotykały ze względu na ich grzech. Bóg powracał i miłosiernie, nie dlatego, że byli dobrzy, nie dlatego, że robili coś słusznie, ale dlatego, że miał dla nich właśnie taką dobrotliwą miłość. I prorocy zawsze im mówili: słuchajcie, wasza wiara nie dotyczy waszych obrzędów, tak? Nie ofiary Bóg od was żąda, gdzie ten system ofiarniczy był takim wyrazem życia z Bogiem, tak? Dla nich, ale prorocy mówili: nie tego Bóg od was oczekuje. Bóg oczekuje od was, żeby w tym całym systemie było to, co najważniejsze, czyli taka sama dobrotliwa miłość, jaką Bóg ma dla was, żeby ona odzwierciedlała się w waszej miłości do ludzi, do innych ludzi, do tych nawet grzeszników i celników. I Bóg oddzielił swój naród właśnie po to, żeby tą dobrotliwą miłość ten jego naród mógł przekazywać dalej. I oczywiście, tak jak mówię, nie jest to tylko to, o co chodziło w Starym Testamencie, ale jest to o co chodzi dzisiaj w naszej wierze. I mamy teraz, o tym mówiliśmy trochę w zeszłym tygodniu więcej, mamy teraz drugą grupę ludzi, która przychodzi do Jezusa i są to uczniowie Jana. Tak? Uczniowie Jana to jest inna grupa niż faryzeusze. Faryzeusze już w tym momencie byli do Jezusa nastawieni negatywnie, widząc to, co robi, to, co głosi. Próbowali złapać go na jakimś błędzie, na czymś, co nie zgadzałoby się z tym ich prawem, według którego żyli. Natomiast uczniowie Jana byli inną grupą. To byli tacy reformatorzy judaizmu. Tak? Jan był człowiekiem, który przygotowywał drogę Mesjaszowi przez to, że nawoływał Izrael do pokuty, do oczyszczenia się, do zreformowania, do ujrzenia tego, że nadchodzi Bóg i coś wielkiego będzie czynił i oni jako naród mają być gotowi. Więc uczniowie Jana nie byli negatywnie nastawieni do Jezusa, ale przyszli też z pytaniem. Zapytali: dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie twoi nie poszczą? I znowu, jeżeli chcielibyśmy tak sobie określić, co tak naprawdę mówili, to oni zadawali pytanie: czemu wasz nauczyciel nie jest pobożny? Nie jest już bezbożny, jak dla faryzeuszów, ale nie jest pobożny, bo post stał się takim wyrazem zewnętrznej pobożności dla wielu z nich. Tak? Znowu w Starym Testamencie czytamy, że prorocy często mówili, że prawdziwy post nie dotyczy tego, żeby wszyscy widzieli, że pościsz, tak? Żeby wszyscy widzieli, że tego akurat dnia masz posypaną głowę popiołem i nic nie jesz i jak bardzo, bardzo jest ci źle, ale prawdziwy post dotyczy tego, żeby wypełniać Bożą wolę, żeby uwalniać ludzi, żeby robić uczynki miłosierdzia. Ale właśnie dla faryzeuszy i dla tamtego czasu posty były takim ich wyrazem zewnętrznej pobożności. I znowu, nie było to coś, co wynikało z prawa, bo w samym prawie mojżeszowym tylko raz Bóg wymagał postu od Izraelitów. I to było w dzień, tak zwany dzień pojednania. Było takie specjalne święto raz do roku, kiedy przyprowadzano, możecie pamiętacie z Księgi Kapłańskiej, 16 rozdziału, przyprowadzano kozła i kapłani wkładali na niego ręce i grzech całego narodu przechodził na tego kozła i ten kozioł był wypędzany na pustynię, tak jakby grzech był wypędzany spośród ludu. I w ten dzień Stary Testament nakazywał post. To był jedyny moment, kiedy prawo nakazywało poszczenie. Natomiast, tak jak wspomniałem, większość religii czy jakichś takich nawet wyznań ma pewne swoje kanony pobożności, tak? Wiemy, że każdy kościół ma jakieś tam swoje kanony pobożności i tutaj przykład, którego użyję, nie odnosi się, Marku, do ciebie, ale w niektórych kościołach trzeba mieć krawat, a w innych kościołach na wschodzie nie wolno mieć krawatu na przykład, tak? Bo jak masz krawat, to w jednym kościele jesteś pobożny, a w innym kościele w krawacie możesz nie być pobożny. społeczny. Kiedyś miałem takiego znajomego w Rosji, który organizował jakieś takie dla dzieci, dla nauczycieli szkółek niedzielnych zajęcia i chodził od kościoła do kościoła i zapraszał na te zajęcia, i w którym kościele ktoś powiedział: dobrze, przyjmiemy twoje zaproszenie, jak odpowiesz nam na jedno pytanie. Czy można nosić krawat, czy nie wolno nosić krawatu w kościele? No i miał 50% szans, tak, że trafi we właściwą odpowiedź. Także normy pobożności są wszędzie i mogą dotyczyć bardzo, bardzo różnych rzeczy. U nas nie chodzi o krawaty. Fajnie, że ktoś jest z krawatem pośród nas, tak dobrze nam robi też. Ale dla faryzeuszów, dla uczniów Jana w tamtym czasie ta ilość poszczenia, czy w ogóle sam fakt poszczenia był takim wyrazem ich osobistej pobożności. Tak? I faryzeusze starali pościć się 2 razy w tygodniu. Wszyscy wiedzieli, kiedy oni poszczą. Więc ci uczniowie Jana przyszli i zadali takie pytanie Jezusowi i jego uczniom. Czemu nie jesteście pobożni? Czemu nie jesteście pobożni tak jak my jesteśmy pobożni? Jezus odpowiedział im na to pytanie, wskazując na coś bardzo ważnego. Wskazując na to, że przyszedł, aby zmienić pewne jakości, w tym jakości również pobożności. Jezus, odpowiadając im na pytanie, posługuje się kilkoma obrazami, w zasadzie jednym obrazem, ale dzieli go na takie kilka części. Mówi im: czy mogą goście weselni się smucić, dopóki jest z nimi Pan Młody? Tak? I oczywiście post jako symbol był takim symbolem uniżenia się przed Bogiem, smutku, oczekiwaniem na Boże działanie. I to, co Jezus im mówi, to Boże działanie, na które oczekiwaliście, poszcząc, ono dzieje się na waszych oczach. Teraz zaczyna się wesele. Wiecie, wracając czy odnosząc się do Ewangelii Jana, którą pewnie kiedyś tam będziemy też czytać, niektórzy dziwią się, kiedy czytają Ewangelię Jana i okazuje się, że pierwszym cudem Jezusa było co? Co było początkiem jego służby według Ewangelii Jana? Było wesele w Kanie Galilejskiej i cud, który niektórzy ewangeliczni chrześcijanie woleliby wymazać z Biblii, tak, żeby go nie było, bo Jezus zamienił wodę w wino, tak? Zamienił wodę w wino. I dla wielu pobożnych wierzących lepiej, jakby tego fragmentu w tej Biblii nie było, bo powoduje pewne zażenowanie czasami, tak? Jak się go czyta. Ale Jan pokazuje coś bardzo ważnego, że to był początek służby Jezusa. Jezus przyszedł po to, żeby zmienić pewną jakość. Żeby zmienić jakość wody w jakość wina. Tak? I rozpoczął to mesjańskie wesele. Stary Testament używał obrazu wesela jako takiego obrazu nadejścia Mesjasza, obrazu nadejścia wyzwolenia, którego Stary Testament oczekiwał, którego prorocy przepowiadali, tak? Które było wyczekiwane przez wszystkich. I to mesjańskie wesele było obrazem tego, że przychodzi Mesjasz, uwalnia, dokonuje ponownie cudu, takiego jak dokonał Bóg w Egipcie, kiedy uwolnił cały naród izraelski z niewoli egipskiej, wyprowadził i uformował ich w swój naród. Dał im ziemię, dał im prawo, dał im, zamieszkał pośród nich w przybytku i było to obrazem tego, co ponownie miało się stać, ale tym razem już prawdziwie, ostatecznie, tak? Bo wiemy, że to wszystko, co Bóg uczynił przez Mojżesza, zostało przez nich zaprzepaszczone ze względu na grzech, ze względu na niewierność Bogu, ze względu na nieposłuszeństwo prawu, to wszystko przepadło. Przepadła świątynia i Boża obecność, przepadła ziemia, zostali uprowadzeni do niewoli, gdzie nie mogli wypełniać prawa i tak dalej, i tak dalej. Więc oczekiwali odnowienia i to miało być to wesele. Jezus mówi do tych właśnie uczniów Jana, mówi: czy można się smucić, czy można pościć w momencie, kiedy wypełnia się to, czego wy swoim postem, na co wskazywaliście swoim postem, czego oczekiwaliście. I Jezus nie mówi, że już pościć nie warto, tak? On mówi, że przyjdzie taki czas, że dopóki z nimi jest oblubieniec, 15 werset, nie ma sensu pościć. Ale nastaną dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy będą ponownie pościć. Więc Jezus nie mówi, że post jest czymś złym albo że nie powinien mieć miejsca, ale to, co mówi, zaczęło się mesjańskie wesele i w tym momencie, kiedy ja jestem z wami jako oblubieniec, to nie jest czas na poszczenie, ale czas na radość. I wiecie, tradycyjnie w Izraelu wesele trwało 7 dni. Tak? W Polsce tam kiedyś 3 dni, teraz od 16 do 24, czy niektórzy do 2 w nocy, tam do 4 to już ale weselisko wielkie, ale więc coraz wam się to kurczy, ta radość, ale wesele w Izraelu trwało właśnie 7 dni. I to, co Jezus mówi tutaj, to jest jakby, opowiada tą historię. Mówi, ja przyszedłem jako oblubieniec, jestem, to jest początek tego wesela, ale można powiedzieć, po pierwszym dniu wesela nagle oblubieniec z tego wesela znika, tak? I następuje taka dramatyczna pauza, tak? I co będzie dalej? Wesele się rozpoczęło, zjawił się pan młody. Wesele oczywiście jest zawsze wydarzeniem, na które się długo oczekuje. Czasami w życiu jest tak, że tam szybko coś trzeba, wesele, bo warunki zmuszają, ale generalnie, normalnie jak to jest, tak, to wesela się oczekuje, wyznacza się jakąś datę, później cała rodzina na to czeka i kiedy ono przychodzi, to jest czas wesela. Natomiast to wesele mesjańskie okazuje się, że jest takim weselem, które rozpoczęło się, przyszedł oblubieniec, zamienił tą wodę w wino, rozpoczął czas wesela i nagle zniknął. Ta historia oczywiście mówi nam, że Jezus został zdradzony i ukrzyżowany i odszedł, ale właśnie powiedział, ja, to wesele będzie zawieszone, ale ono będzie miało swoją kontynuację. Powiedział nam, że powróci znowu i znowu ten nowy rozdział historii rozpocznie się kontynuacją tego mesjańskiego wesela, które właśnie się rozpoczęło pierwszym przyjściem Chrystusa. I w takim momencie jakby nastąpiła taka dramatyczna pauza. I można powiedzieć, że my dzisiaj jako Kościół żyjemy w tej czasie, w tej dramatycznej pauzy, tak? Oblubieniec został zabrany, rozpoczął tą erę mesjańską, ale nagle zniknął i oczekujemy, że powróci po to, żeby to wesele kontynuować. I wiele przypowieści Jezus mówił o weselu. I tutaj kontynuuje ten swój temat, więc również poruszając pewne motywy związane z weselem. Tak? Odnosi się do dwóch ważnych motywów weselnych. Pierwszy motyw to jest szata. Tak? Jak nawet dzisiaj, jak się wybieramy na wesele, to nie idziemy tak jak stoimy. Tak? Nie idziemy tak, jak chodzimy do pracy. No chyba, że ktoś pracuje w jakimś miejscu, gdzie musi szczególnie być reprezentacyjnie ubrany, to być może podobnie idzie na wesele. Ale generalnie jedną z ważnych rzeczy w weselu jest szata, jest nasz ubiór. I drugim motywem, do którego Jezus się odwołuje, znowu tym trochę niewygodnym, jest wino. Tak? Mówi o bukłakach i o winie. Więc pierwszy obraz tego, co Jezus mówi, że jest ważne, to jest nasze ubranie. I znowu w Ewangeliach są oczywiście, jest ta przypowieść o uczcie weselnej, gdzie zaproszeni goście nie chcieli przyjść i pan wesela zwołuje innych, ale nagle okazuje się, że ci, którzy przyszli na to wesele, nie są odpowiednio ubrani, tak? I cała ta przypowieść się tam rozwija dramatycznie, więc ważne, żeby na weselu nie znaleźć się po prostu, ale być też odpowiednio do niego przygotowanym. I to, co Jezus mówi nam tutaj, mówi, że tak naprawdę na tym mesjańskim weselu, co jest potrzebne, to nie stara szata załatana w jakiś tam sposób nowymi elementami, ale nowa szata, coś zupełnie nowego, coś, co ma być dramatycznie różne od tego poprzedniego. I nie da się tego, co było, po prostu naprawić, dodając jakieś tam elementy. Ale jeżeli mamy po tej dramatycznej pauzie, mamy dalej brać udział w tym mesjańskim weselu, to musimy nie po prostu naszyć nowe łaty na nasze stare ubrania, ale musimy zjawić się tam w tej zupełnie nowej szacie. Dlatego, że jeżeli będziemy próbowali do starego siebie dołożyć tylko ładne kawałki, to efekt będzie taki, jak Pan Jezus mówi tutaj, że taka łata z nowego materiału ściągnie się i rozerwie tak naprawdę tą całość i nie zostanie z tego nic. Więc jeżeli mamy brać udział w mesjańskim weselu, to musimy zostać odnowieni w szczególny sposób. Musimy postarać się o tą nową szatę. I oczywiście to nie jest szata, którą my sami jesteśmy w stanie sobie stworzyć, ale jest to szata, którą Bóg daje nam w pewnej współpracy z nami. I dlatego ważny jest kolejny temat, którego Jezus używa. Tak naprawdę, mówiąc szczerze, nie ma dobrego, zdarza się, ale rzadko zdarza się dobre wesele bez wina. Tak. Wiem, że dla pastora to nie przystoi takie rzeczy mówić, ale powiem szczerze, rzadko się zdarza dobre wesele bez wina. Nie po to, żeby się upijać, tak? My wiemy, że w naszych kościołach my często mamy wesela bezalkoholowe, nie dlatego, że pić nie wolno, ale dlatego, że zbyt wielu ludzi nie umie pić i zamiast wiedzieć, jak tego użyć, to na koniec robi się coś, czego nie powinno było być już na początku, przez to, że ludzie tracą wszelkie hamulce. Ale tak naprawdę najfajniejsze wesela, na których ja byłem, to tam, gdzie było trochę wina i wszyscy wiedzieli, kiedy przestać je pić. To były naprawdę najfajniejsze wesela. Czasami z tymi bezalkoholowymi jest taki problem, że ta niewierząca rodzina, która przychodzi, tak gdzieś po krzakach tam rozpija jakieś napoje i potem też się robi z tego czasami zamieszanie takie, że czasami sobie ostatnio widziałem takie wesele, gdzie właśnie duża część rodziny nie była chrześcijanami lub uważała się za nominalnych chrześcijan, więc ponieważ wesele było w kościele, no to nie było alkoholu, to biegali za śmietnik gdzieś tam na drugą ulicę i pili i wracali. I mówię, było gorzej, niż gdyby było trochę wina i po prostu wszyscy... I byłaby kultura, tak? A zrobiło się coś... Szkoda gadać, ale... Pan Jezus to rozumiał, dlatego wodę w wino zamieniał. I tutaj używa też tego przykładu. Mówi, nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków. I znowu, wino, nie tylko chodzi tu o wino, ale wino w Biblii jest symbolem Ducha Świętego. Tak? To młode wino, którym się ci apostołowie, przysłowiowe młode wino, którym napili się apostołowie, tak? Kiedy został wylany Duch Święty w Dziejach Apostolskich, to wiemy, że ludzie popatrzyli na apostołów i pierwszą ich reakcją było, że chyba się upili młodym winem, bo zachowują się w sposób jakiś taki dziwny i nienormalny, trochę być może. Dlatego wino jest też właśnie symbolem tego, zwłaszcza młode wino, symbolem świętego Ducha. I to młode wino znowu musi być wlane w nowe bukłaki, w coś odnowionego, coś zupełnie przemienionego przez Boga. Dlatego, że znowu, jeżeli spróbowalibyśmy wlać to młode wino, tak jak Jezus, posługując się obrazem, który wszyscy, przypuszczam, wtedy znali, jeżeli wlało się młode wino do starego bukłaka z jakiejś takiej zeschniętej już skóry, to wino po prostu rozsadzało tą skórę i ostatecznie nie było ani wina, ani bukłaka i nie miało to żadnego pożytku. Dlatego też Jezus mówi, że bukłak musi być nowy. I znowu, jeżeli te nuty, które są tutaj poruszane, myślę, że wskazują na ten czas dramatycznej pauzy. Ta pauza między odejściem Pana Młodego i Jego ponownym przyjściem jest dana nam po to, żebyśmy mogli odnowić te nowe bukłaki. Kościół ma się przyoblec w nową szatę, ma się przyoblec w nowe bukłaki. To też odwołuje się do tego psalmu, który dzisiaj czytaliśmy, tak? Do psalmu 30. Dla mnie to jest też ciekawe, jak często te psalmy, które czytamy, one w jakiś sposób korespondują z tym, co czytamy w Ewangelii, tak? I w tym psalmie 12 i 13 werset mówiły: zamieniłeś skargę moją w taniec, rozwiązałeś mój wór pokutny, przypasałeś mię radością, aby dusza moja śpiewała Ci i nie zamilkła. Panie Boże mój, będę Cię wiecznie wysławiał, tak? Bóg zaprasza nas do udziału w tej weselnej uczcie, która już się rozpoczęła. Boży naród miał szansę pobyć z oblubieńcem. Nie był to długi pobyt, bo nastąpiła dramatyczna pauza, tak? I oblubieniec został zabrany, wesele zostało w pewnym sensie przerwane na jakiś czas, ale z obietnicą, że oblubieniec powróci i ta dalsza część tego wesela się odbędzie. Natomiast ta dramatyczna pauza jest nam dana również po to, żebyśmy mieli czas przygotować te nowe szaty i te nowe bukłaki, które sprawią, że będziemy mieli udział w tym mesjańskim weselu. I znowu powtarzam, nie jest to nasz wysiłek i nasze dzieło, ale jest to dzieło tego młodego wina, które ma tam w nas fermentować. Tak? Słowo Boże mówi nam, że jeżeli prosimy o Ducha Świętego, czy jakikolwiek człowiek prosi o Ducha Świętego, to Bóg udziela tego Ducha w obfitości. Bóg nie jest skąpy, Bóg nie wybiera, komu tego udzielić, ale jest gotów udzielić każdemu, kto chce Go o to poprosić. Ale to młode wino zacznie w nas buzować i fermentować i będzie takim nowym kawałkiem płótna, które nie może być po prostu doszyte do tego mojego starego ja. I do starych form też, nawet tej pobożności, która wtedy miała miejsce. Bo ta nowa pobożność ma nie być wyrażona w jakichś postach czy innych rzeczach, ale choć może, nie mówię, że nie, ale ta nowa pobożność jest tym nowym winem, które jest w nas. I to nowe wino będzie sprawiało, ten Duch Święty, który jest w nas, będzie wtedy prowadził nas w naszej pobożności i sprawiał, że nasze myślenie będzie się zmieniało, że będziemy wracać do tej głównej myśli, można powiedzieć nawet całej Biblii, że Bóg oczekuje tej dobrotliwej miłości, którą sam daje ludziom, oczekuje, żebyśmy ją przekazywali dalej, a nie jakiejś ofiary, nie jakiejś takiej pobożności właśnie wyrażanej w rytuałach, w przyzwyczajeniach i w jakichś tam zasadach, które jako ludzie lubimy tworzyć i tworzymy, bo jest nam łatwiej tak naprawdę często z tym. Łatwiej jest sobie zapisać 5 zasad i próbować według nich żyć niż poddawać się Bożemu Duchowi, który chce nas przemieniać i prowadzić.